Dzień dobry. Dźwięki, które usłyszeliście, są grane przeze mnie na meksykańskiej okarynie. Jan Śpiewak.
Milo Curtis.
Rozpoczynamy po roku spowodowanym, po roku przerwy, która była spowodowana pewnymi moimi przemyśleniami. Wyobraźcie sobie, że czasami nawet potrafię myśleć.
No oczywiście, myślisz i to takiem dużo.
No myślę dużo, ale...
Czasem aż za dużo pewnie.
No i szkody same z tego
wynika. Oj tak, myślenie prowadzi do biedy i ubóstwa, jak wiemy.
Tak jest, no. I doprowadziło również Radio Wnet do biedy.
No tak.
Dlatego zaczynamy kasę zbierać, ale o tym powiemy na końcu. Dlaczego sekcja lewacka? No, obaj jesteśmy w tym kierunku, znaczy obaj jesteśmy za takich uważani. Lewacy w Stanach Zjednoczonych namawiają, nie powiem nazwisk, ale namawiają, można znaleźć na YouTubie, namawiają do głosowania na Donalda Trumpa, który jako pierwszy po II wojnie światowej nie rozpoczął żadnej wojny, a zakończył dwie. Co prawda wojnę w Afganistanie zakończył Trump, ale Biden nie umiał stamtąd wycofać, ten dziadzio.
Ale zrobił to, trzeba mu oddać, że nie zmienił decyzji Trumpa, zrobił to faktycznie w fatalnym stylu, ale,
no właśnie,
ale zrobił to.
No wiesz co, no, po pierwsze, Trump miał plan, że najpierw wycofać współpracowników i najbardziej narażonych na śmierć cywili, a na końcu wojsko. Bo wojsko jednak potrafi się obronić. Wiesz, a tutaj zrobiono odwrotnie i tam tysiące ludzi zginęło z rąk talibów. No, co zrobić? No więc to jest sekcja lewacka. Lewacy popierają Trumpa w Ameryce.
Niektórzy PiS popierają w Polsce.
Tak, popierają. Na przykład nie to, że popierają, ale pamiętam, jakie były krzyki, kiedy partia Razem popierała ustawy prospołeczne PiSu. No a co mieli robić? Wiesz, wtedy się okazało, że partia Biedronia i partia Czarzastego to nie jest żadne lewicowe partie, to są liberalne partie. Prawda?
No nie da się ukryć, że są to liberalne partie, ale no, szczególnie, że teraz są w układzie z liberałami.
No właśnie.
A Razem jest w takiej niemożliwej pozycji, że jednej strony siedzi okrakiem na tej barykadzie, popiera rząd i go nie popiera, więc zobaczymy, co się będzie działo.
No ale nie weszli do rządu.
No nie weszli do rządu.
Jednak nie.
Ale za rządem zagłosowali.
No niestety.
No tak, no wiemy. I klasa robotnicza wszędzie na świecie popiera coraz bardziej pracę prawicę, chociażby Le Pen, tak. Czy w Niemczech
Meloni,
czy AfD. No,
czy jest... PiS w Polsce.
Tak jest, no więc coś się stało z tym lewactwem dziwnego.
No więc lewactwo, no, więc lewak jednak popierał, Zandberg popierał ustawy prospołeczne. Więc zmieńcie, bo lewactwo jest określane jako obelga raczej. W tym kontekście jest pejoratywnie jest odbierane, ale to lewactwo, no dziwnie się to, no, wiesz, prawactwo nie ma takiej siły jak lewactwo.
A mi się wydaje, że to lewactwo też coraz rzadziej jest używane, wiesz? Jakby tak. Mi się wydaje, że troszeczkę jakby jak wchodziliśmy pierwszy raz tutaj na antenę, to słowo było częściej w obiegu,
aha,
a teraz mam wrażenie, że jest trochę mniej i więcej słyszę słowa libek ostatnio zdecydowanie. Ale może to moja bańka.
Wiesz co, no, pamiętajmy o tym, już mówił o tym i Sokrates i Arystoteles, a ja o tym mówiłem na twoich urodzinach pewnemu człowiekowi, że żyjemy w równoległych światach. Najlepiej to pokazał Matrix Sokratesa. Zresztą tam w tym Matrixie we wszystkich trzech odcinkach jest nawiązywanie, dużo nawiązań i do buddyzmu, i do antycznej Grecji, do filozofii starogreckiej. No lewactwo jest troszkę tak jak symetrysta, wiesz? Kiedyś pewien bardzo znany satyryk, bo ja tylko występuję na żywo, powiedział mi, oj, widzę, że pan symetrysta. Więc ja odpowiedziałem, dziękuję za komplement. Tak jak za lewactwo powinienem dziękować za komplement. Bo dla was, platformersów, to jest obelga, ja wiem. Ale wie pan, ja w siódmej klasie podstawówki greckiej miałem podstawy filozofii i logiki. I do tej pory moim guru jest pierwszy symetrysta w historii filozofii. Człowiek, który na targu zawsze monetę oglądał z dwóch stron, czy nie jest fałszywa. Żył w IV wieku przed naszym erą w Atenach. No wie pan, to takie miasto, państwo było w starożytnej Grecji. Nazywał się Sokrates. Trzeba zobaczyć, jak możemy to lewactwo rozwiązać. Ten problem z lewactwem, ale ty czujesz, że nie ma takiego problemu.
Mi się wydaje, że okienko, że tak powiem, dyskusji się bardzo przesunęło i nawet to się wydarzyło w trakcie prowadzenia naszej audycji i dzisiaj dużo rzeczy, które no właśnie byłyby uznawane za lewackie czy tak dalej, dzisiaj są absolutnie akceptowane nawet przez tych liberałów nazywanych przez nas czasem lipkami. No nie wiem, no myślę o tym, że wiesz, no jednak przyszedł nowy rząd i tak, no jest dalej 800+, jest tak. 13 i 14 emerytura, no nie wycofali się z płacy minimalnej, godzinowej i tak dalej, i tak dalej. Więc pewne sukcesy zostały osiągnięte, znaczy nie wszędzie, tak, ale że jakby pandemia, wojna na wschodzie, zmiany klimatyczne, no wszystkie powodują, że państwo jest potrzebne, tak, i że wszyscy rozumiemy, że potrzebujemy silnego państwa, żeby rozwiązywać nasze problemy, jak ono ma działać, jak ono ma wyglądać, ale nikt już nie mówi jakichś takich głupot, bardzo mało już ludzi, którzy wierzy w ten wolny rynek, że ten wolny rynek wszystko załatwi, w ogóle on jest najlepszy na świecie i bogaci to są tacy super i w ogóle te korporacje to są znaczy, jak słyszysz kogoś takiego, to myślisz, pokażesz się od razu głowę, tak, no jakby, że Jeff Bezos jest kimś dobrym, nie, no, że jakby, że jest jakimś wzorem dla kogoś.
No, ale z drugiej strony no, takim przykładem liberała będzie nasz ukochany pana Balcerowicza, czyli Jeffrey Sachs, który zmienił o 180 stopni poglądy i teraz to, co mówi na YouTubie przeważnie się odbywa jednak dyskusja polityczna. Ja nie znam X, wiesz, nie czytuję Twittera, nie chcę się, wiesz, za bardzo wchodzić w te telefoniczne. No, dla mnie podział jest na neoliberałów i konserwatystów.
I bo bardzo
nie, bo już lewicy i prawicy jako takiej nie ma. Jeśli prawica stoi po stronie robotników, rolników, po której to stronie powinna stać lewica tak naprawdę. A lewica wprowadza neoliberalne zmiany i akceptuje, no to nie ma już takiego podziału. Kiedy rozmawiam z Wojtkiem Cejrowskim, czasami tutaj w Radio Wnet, wykluczamy wtedy Skowrońskiego, bo nie może się wtrącić w nasze rozmowy, a on od 8 roku życia przychodzi na moje koncerty. Jego ojciec i jego i mnie wychowywał. Mnie wszystkiego, co umiem, to nauczył mnie jego ojciec i moja szkoła grecka. W każdym razie on mówi, cześć lewaku, ja mówię, cześć prawaku. I mówię, czy ty sobie zdajesz sprawę, że w tej chwili już nie ma znaczenia? Jak to się dzieje, że my we wszystkim się zgadzamy z twoimi poglądami, ty z moimi poglądami, a jesteśmy po dwóch stronach nazewnictwa, powiedzmy, bo nie, wiesz, ideologii.
No wiesz, ja bym z tej Roskim chyba nie powiedział, że jestem po jednej stronie, ale zgadzam się, że ten podział jest
sztuczny.
No i przede wszystkim moim zdaniem podział na komunitarian i indywidualistów, tak? Podział na ludzi, którzy wierzą, że wspólnota jest potrzebna, że państwo jest potrzebne, że jesteśmy częścią ekosystemu, jesteśmy tu wszyscy razem, jesteśmy częścią społeczeństwa, a tych ludzi, którzy uważają, że są jednostkami po prostu, które są niezależne od niczego i pływają sobie tutaj, każdy sobie wyśpi, jak sobie zaścieli, tak sobie wyśpi, nie? No to jakby to, taki jest moim zdaniem głównie teraz.
No wiesz co, częścią społeczeństwa, ja jestem indywidualistą. W Polsce poczułem się częścią społeczeństwa, chociaż politycy i tak zwani dziennikarze, to muszę podkreślić, nie akceptują mnie. Bo cały czas mówią, że Polacy to, Polacy tamto. Ja jestem obywatelem Polski od 7 lat.
Gratulujemy.
Ale dziękuję. Jestem dumny. Wiesz, fajnie, że zasłużyłem sobie na to, żeby być obywatelem Polski. Ale obywatelami polskimi są również Wietnamczycy, Ukraińcy, Białorusini, Grecy, Hiszpanie, Syryjczycy i tak dalej. To jest około 1 000 000 ludzi w Polsce. Kiedyś robiłem takie badania. Natomiast wszyscy dziennikarze i politycy mówią, zwracają się do Polaków. Ostatnio zauważyłem zmianę w PiS-ie. Dużo Polacy sobie z tego sprawy nie zdają, z mojej pozycji. Dużo to zauważyłem w PiS-ie, że ten Kaczyński, pan prezes, Jarosław Kaczyński i kilku innych z PiS-u zaczyna mówić do obywateli. a nie do Polaków tylko. I wiesz, i tak powinni się zwracać albo do społeczeństwa, albo do Polaków. W każdym razie sporo lat temu wróciłem do Polski, przyjechałem do Polski na 2 miesiące 26 lat temu. No i po miesiącu pobytu wróciłem ze Stanów, z Kalifornii w dodatku, które jest tutaj w oczach Polski jest rajem. Uciekłem stamtąd. Po prostu jak zobaczyłem, co się w Polsce dzieje, że to jest nawet przy Ameryce, to jest wolny kraj, przepiękny kraj, cudownych ludzi.
Policjant cię nie zastrzeli na ulicy?
Policjant cię nie zastrzeli. I opowiem ci, jak aresztowano Prasyniuka. Ja byłem z jednym z organizatorów tych pomarańczowych koszulek, czy żółtych koszulek. W Paryżu, ta ostre. I on, oglądaliśmy to tutaj, na Placu Zamkowym. I on mówi, aj, waszym policjantom czegoś brakuje. Mówię, czego? Tych długich pał? Tych armatek gazowych, czy armatek wodnych, czy tych tarcz, czy broni maszynowej? On mówi, nie, waszej policji brakuje białych rękawiczek. Wiesz, jak facet psika, wiesz, feministce nowackiej, Basi, psika w oczy tym gazem, takim sprayem malutkim, wiesz. I ona w telewizji mówi, że no policja kobietom w oczy psika. No ale przecież ona jest za równouprawnieniem. Czyli kobietom powinno się tak samo w oczy psikać jak mężczyznom. Nie powinno się w ogóle psikać.
No, jak jest powód, to można, ale tak. No, mamy łagodną policję, mamy system ten, ale dzisiaj będziemy też mówić o problemach naszego...
Ale powiem jeszcze skończę o tym symetryzmie.
Dobrze.
Wiesz co, bo ja jak dygresję jakieś włączam, to zapominam główny temat. No
właśnie, tak. Ja tu jestem... Order tutaj będę wprowadzać niemiecki.
Order, czyli porządek.
Bardzo, ordung.
Ordung, jeszcze bardziej, też porządek. Ja jestem za, wiesz, za używaniem...
Anarchią.
No to prawda. Jestem za używaniem języka polskiego w najczystszej formie.
Tak jest, dyscyplina. Dyscyplina wypowiedzi. No, dobrze, ci przeszkadzam.
Przestań mnie prowokować.
No już, no.
Bo jak ci zaraz
skończą dygresję i jedziemy dalej.
Symetryzmem. No. A nie, właśnie to powiedziałem.
Powiedziałeś, tak.
Tak, że to od starożytnej Grecji. Tak. I równoległe światy trwają do dzisiaj. My żyjemy, ty i ja, żyjemy w równoległych światach. Pamiętaj o tym.
Ale staramy się przebijać te bańki i ta audycja ma ku temu służyć, żeby przebijać różne bańki i przemycać różne rzeczy z rudo...
Ponieważ ja jestem jakieś 35-40 lat starszy od ciebie. Ludzie tak chcąc mi się podlizać, no żadne to podlizanie, ale mówią, no nie wyglądasz. Uprawiam dużo sportu, nie zażywam narkotyków, nie piję alkoholu. I co jeszcze nie robię? No alkohol i dragi.
Mięsa nie jesz.
A rzeczywiście, zwierząt nie jadam od ponad pół wieku i to mnie utrzymało, niektórzy lekarze twierdzili, że to mnie utrzymało przy życiu.
No tłuszcze rośliny na pewno są dużo zdrowsze niż zwierzęce.
Alkohol wchodzi w reakcję chemiczną, tu przeskakujemy na poważny temat.
No można dostać, no oczywiście, że...
Bo alkohol wchodzi w reakcję chemiczną z tłuszczem zwierzęcym w twoim organizmie i z tej reakcji wychodzą jakieś estry, które atakują twoje... To musieliby jacyś lekarze ale atakują twoje organy wewnętrzne. Ja byłem, jak moja mama umarła, wiesz, Grecy, Włosi to są maminsynki. Mhm. U nas słowo maminsynek jest komplementem. W Polsce nie. Ale Polska miała 50 lat komuny, może dlatego. W każdym razie ja poszedłem po śmierci mamy, a byłem maminsynkiem, do lekarza. Bo po co tu żyć, kurczę? 60 lat to przecież dla ciebie to dużo, nie? Dla mnie to, kurczę, jak ja młody. I facet mnie zbadał. Widzę, że on ma Lancet, Journal of Medicine i tak dalej. Młody dla mnie lekarz, z 50 lat miał. Więc bardzo młody. I mu zrobił badania. Powtórzył te badania. Nerki, wątroba, trzustka.
Nie mógł uwierzyć.
Płuca. Mówi pan, no przecież wszystkie organa wewnętrzne jak nastolatek. I tak się no ja mówię, no paliłem przez 50 lat marihuanę. No to wzmacnia pana odporność, ale to nie ma wpływu akurat. I w końcu doszliśmy, żeby nie przedłużać, jakie mieliśmy pomysły. A co pan je? Mówię, no jestem wtedy 40 lat. Ponad 40 lat wegetarianinem. A, no to proszę pana. Alkohol przez pana przepływa jak woda. pan może pić. Na co ja mówię, wie pan co, panie doktorze, szkodzi mi na jeden organ i to bardzo. Nie, nic panu nie szkodzi. Ja mówię, szkodzi mi tu na mózg. dlatego to rzuciłem. Ja już byłem u niego, kiedy nie używałem
alkoholu. No właśnie, zmieniliśmy trochę kolejność, ale chyba pogadamy teraz o alkoholu.
No,
bo
wygląda na to, że trzeba.
No, bo ja prowadzę krucjatę osobiście tutaj.
Zauważyłem.
Trzeźwościowo, jeśli chodzi o alkohol. Chociaż sam dopiero w tym roku podjąłem decyzję, zobaczymy, czy mi się uda nie pić alkoholu cały rok, bo w zeszłym roku trochę go jeszcze tam popijałem.
Powiem ci, jak to najłatwiej zrobić. Uprawiać chód sportowy, gdzie wydzielają się endorfiny. Ja przestałem pić nie dlatego, że postanowiłem. Nagle mi się przestało. Mhm. Prawdopodobnie Dionizos zwolnił mnie z obowiązku.
No w każdym razie masz absolutnie rację. No i prowadzimy tutaj akcję na rzecz uświadamiania faktycznie Polaków na temat
szkodliwości. To prowadzimy.
No ja mam założoną fundację, słuchaj, wiesz?
Ja myślałem, że wy, król Jan.
Nie, tak mówię sobie w trzeciej osobie już teraz. Już tak mi odwaliła zaduwa. Chociaż nie wiem, czemu miałaby odwalić. Ale w każdym razie tak, założyliśmy fundację. Razem z przyjaciółmi. I
jaka ja mam za fundację?
Fundacja Bezpieczna Polska dla Wszystkich, tak się nazywa. Uważamy, że bezpieczeństwo.
To dosyć ważne.
Tak, dla wszystkich. Promujemy... Również dla Greków. Więc...
dla wszystkich to również dla Hiszpanów, Żydów i Amerykanów.
Tak jest, no i ten temat alkoholu jest faktycznie bardzo palącym problemem i zresztą problem papierosów też niestety rośnie w Polsce. Jesteśmy jednym z nielicznych krajów, gdzie faktycznie problem palaczy się coraz bardziej zwiększa, szczególnie wśród dzieciaków, ale to jest temat chyba na kolejną audycję, bo dane są zatrważające, jeśli chodzi o te papierosy i tak dalej. Ale z alkoholem też jest ogromny problem. Rośnie spożycie tego alkoholu w stosunku do lat 90. wzrosło zdecydowanie. No i faktycznie mam się takie wrażenie, jak się chodzi po Warszawie i innych miastach w Polsce, że ten alkohol jest najłatwiej dostępnym produktem po prostu, jaki możesz sobie wymyśleć. Jest na stacjach benzynowych, są nocne. Ten alkohol jest super tani. No wiesz, za pół litra wódki, która cię po prostu totalnie zrobi z ciebie po prostu totalną kisiel, no płacisz 25 zł, nie? Więc jest to niesamowite. Jeszcze te małpki, które po prostu, wiesz, to sieją spustoszenie absolutne, wiesz, że tego teraz może nie widać tak bardzo, bo jest zima, ale wiesz, jak się latem chodzi po Warszawie, no to po prostu, wiesz, to nie da przejść normalnie. Sobota rano, niedziela rano, ja chodzę z tym psem, wiesz, wszędzie potłuczone szkło i tak dalej. No i zaczęliśmy, wiesz, ten temat trochę ruszać, nie? I zaczęliśmy o nim czytać i wiesz, jakby poziom traumy międzygeneracyjnej, jaki alkohol wywołuje, jaka jest to po prostu... Jak bardzo niszczy on stosunki społeczne, jak on niszczy rodziny, to jest wszystko bagatelizowane w Polsce. Więcej, istnieje ponadpartyjny konsensus, żeby tego alkoholu było jak najwięcej, nie? I można oczywiście się zastanawiać, czemu tak jest, czy to jest jakiś pomysł...
Budżet państwa.
Ale wiesz co, budżet państwa wydaje miliardy na leczenie tych alkoholików potem, więc wiesz, to się nie opłaca państwu. Mi się wydaje, że jest jakieś lobby po prostu alkoholowe, które korumpuje tych polityków, bo nie znajduje powodu, dlaczego to jest to tak popularne. No i co my chcemy zrobić? My chcemy po prostu, zbieramy podpisy i zapraszam wszystkich warszawiaków, jeśli mają czas i ochotę, żeby się podpisać pod tym, o ograniczenie nocnego sprzedaży alkoholu, bo to, że w Warszawie po prostu jest więcej sklepów z alkoholem niż w całej Skandynawii, no to jest jakiś po prostu kosmos, nie? No i chodzi o to, żeby po prostu w nocy przynajmniej nie było tego pijaństwa, tak żeby w nocy ludzie pijani, no bo kto kupuje w nocy alkohol? Pijani albo alkoholicy, tak? Więc tak. Chodzi o to, żeby jakoś to zredukować. No ale my tu walczymy z Rafałem Trzaskowskim, który uważa, że wrócą mety i on opowiada ostatnio, że on absolutnie nie zgadza się, bo będzie tak jak za jego młodości, no bo on jest tak, on już jest po 50 też, Trzaskowski już, wiesz, on niby...
Nie, też, bo ja jestem po 70, no, to wiesz, dla no, mnie to jakby, młody chłopiec.
No dobra, no ale jakby wiesz, jakby pamięta, jest bardzo, ma mentalność taką z PRL-u mocno, muszę powiedzieć.
No ja się kumplowałem z jego ojcem, wiesz, no, on tak. Jest zupełnie inny niż jego ojciec.
Tak?
Zupełnie.
A, no to szkoda. No i więc wiesz, jakby ja nie wierzę, że te mety będą z powrotem będą otwarte.
A ja wierzę.
Tak?
No oczywiście.
No ale przecież masz mety na każdym rogu legalne dzisiaj.
No dzisiaj masz, to nie są mety właśnie, bo możesz legalnie kupić.
Legalne.
No właśnie, ale mety
będą... Alkohol to nie narkotyk, bo jest legalny, no to jest ta sama...
Janek, Polak potrafi. Od czasów Gierka się używało tego, ciebie jeszcze na świecie nie było, kiedy było, to były plakaty wielkie. Słuchaj, z tym lobby alkoholowym masz rację. Kiedy wprowadzono w Colorado legalizację totalną, że idziesz do sklepu, kupujesz, no musisz mieć 21 lat, bo tam nie dojrze, wiesz, nie 18, a 21.
A marihuanę teraz mówię.
Marihuanę zalegalizowano, idziesz do sklepu. Słuchaj, spadła przestępczość... i protestują przeciwko legalizacji marihuany, protestują koncerny alkoholowe, bo ci się potem nie chce pić po tej trawie. Ja tego doświadczyłem. Bo odwrotnie to się da, ale tak to się nie da. I tam wzrósł budżet stanu Colorado. Wiesz, zmniejszyła się przestępczość nieprawdopodobnie. Oni pokonali to lobby alkoholowe amerykańskie, ale to lobby jest bardzo silne, co najmniej tak jak lobby zbrojeniowe.
No to 40 miliardów, około 50 miliardów rocznie, nie? To jest dochody branży alkoholowej.
Nie, no to mało.
To mało?
No w porównaniu ze zbrojeniami?
No tak, no ze zbrojeniami no to może
wiesz,
tak.
No, miliony
no,
są.
Tak, ale faktycznie wiesz, no jest to tak znormalizowana akcja, wiesz, i zaczęliśmy walczyć z tym i tutaj też byłem też gościem parokrotnie Radia Wnet i opowiadałem o palikocie, nie? No bo to jest po prostu, wiesz, to jest niezły diabeł, ten palikot i jego przygodach z biznesem alkoholowym z wojewódzkim. No ale chcemy, mi się wydaje, że jednak mety nie wrócą, bo wydaje mi się, że jak jesteś pijany, to po prostu idziesz spać. I ja sobie przypominam wielokrotnie...
To mi się tak wydaje.
No ja sobie przypominam wielokrotnie sytuacje, w których po prostu, wiesz, gdzieś tam na studiach byłem, wiesz, na jakiejś imprezie i tak dalej i od razu się włącza, wiesz, bo jak wypijesz trochę alkoholu, to ci się od razu włącza, że chcesz więcej tego alkoholu.
To zależy, co pijesz. Bo jeśli pijesz lekkie alkohole, typu wino, no to inaczej reagujesz. Jak ja wypijałem wódkę, bo czasami byłem zmuszony, stawałem się nieprawdopodobnie agresywny.
A właśnie, czy Polacy piją zupełnie chyba inaczej niż narody śródziemnomorskie, nie? Prawda?
No u nas przypada łącznie z dziećmi, starcami dwie butelki wina dziennie.
Nie,
mieszkańca to są...
Grecji, mówisz?
Tak. I to są dane te Eurostatu. Natomiast jeden z najdłuższych i pali się papierosy, ale to starsi palą. Młodzież, u nas moda wśród młodzieży jest na niepalenie w Grecji akurat.
I bardzo
dobrze. To jest trochę odwrotnie, ale Grecy żyją długo. Przynajmniej moje pokolenie. No, moja ciocia ma 93 lata i jest w pełni sił.
No i to ona pije dwa butelki wina dziennie?
Nie.
No.
Nie, ale wypijała. Jak była młoda. No jasne. Tylko, że inaczej się pije, wiesz. Wino się pije
z wodą.
Pije się do posiłku. Wiesz, pierwszy posiłek się je gdzieś o godzinie pierwszej.
No i nie do tego czerwonego mięsa tyle, co my. Nie, też. No,
ja nie wiem, co to jest czerwone mięso.
Wieprzowina i wołowina.
Czyli świnie i krowy.
No tak, no i chyba ryby.
Mówmy dokładnie. No wiesz, tak. No, w Grecji się ryby, kałamarnice.
No tak, tak, tak.
Bardziej. Ja nic z tego nie jem, dlatego przeżyję wszystkich. Większość moich...
Ja też przyszedłem na dietę roślinną już lata temu, polecam.
Ale ja nie jestem na diecie. Żadnej.
No, ale tak się
ja
mówi.
Po prostu, wiesz, i nie piję też z powodu, bo postanowiłem. Tak samo z mięsem.
Nie,
ja
pustuję.
Kiedyś, jak byłem robotnikiem, wiesz, mieliśmy przerwy i kroiłem schabowego i nagle, a nie wolno tego słowa, o kurczę, co ja robię? I w tym momencie przestało mi się jeść mięso. Kilka lat szukałem przyczyny, dlaczego nie jadam zwierząt. No i w końcu znalazłem. No, chcę czynić mniejsze zło.
Dokładnie.
Czyli jest... mniej zabijać. Poza tym wiem, że, wiesz, no to już w Stanach to wykryłem. Mieszkałem tam kilkanaście lat, że jednak dla nas najbliższa była jednak Puszcza Brazylijska. Mm. I wiesz, i tam olbrzymie, nie hektary, tysiące hektarów, czy miliony hektarów były wycinane, żeby robić pastwiska dla zwierząt i żeby hodować pasze dla zwierząt. Więc wiesz, ale to niepopularny temat jest i zresztą nie musimy o wegetarianizmie, tylko o alkoholizmie. Ja zawsze sobie zabezpieczałem, bo ja piłem dużo, jak ci mówię. Nie, Stańko twierdził, że ja nie jestem żadnym alkoholikiem, tylko jestem pijakiem.
A, to takie romantyzowanie.
Ale no jest to, ale zawsze musiałem mieć na wszelki wypadek w lodówce coś. Mhm. Ale jak zabrakło, to szedłem na metę, kupowałem, żeby to mieć w lodówce. Nie musiałem tego wypić, tylko się zabezpieczyć, wiesz. No wiesz, no są takie stany, ty tego nie masz. Ty nie jesteś alkoholikiem, ani nigdy nie byłeś.
To brzmi jak mowa alkoholika, droga, jednak, no żeby się zabezpieczyć. No.
Tak,
jak
tak było.
Delirkę?
Tak było u mnie. W delirkę nigdy nie wpadłem, wiesz. Okay. No ja jednak, wiesz, no piłem wino, no powinien trudno wpaść w delirkę.
No na mecie chyba nie kupowałeś wino, tylko raczej wódę.
No tak, ale jak wódę, no to z sokiem jakimś czy z czymś, no wiesz, no co ty. No w każdym razie...
I co się stało, że rzuciłeś ten alkohol, powiedz.
Powiem ci, że nic się nie stało. Aha. Po prostu po 5 kilometrach nagle No ale alkohol? Dlaczego ja piję? I przestałem. Miałem kupę alkoholu w domu. A mieszkał na takim osiedlu, osiedle Starówka, że zaprosiłem gości i mi wszystko wychlali.
No, super.
Po prostu, no wiesz. Ale do domu, teraz mam wino w domu, jak przychodzą ludzie, nawet mam butelkę whisky, która od 10 lat jest otwarta, bo nikt nie chce się tego, ale wino moi goście chętnie piją i ja im nie przeszkadzam, bo wiesz, no, butelka wina na dwie osoby, no to po prostu są lekko, wiesz, szmernięci, ale nie ten, ale nie pijani. Poza tym ja mam raczej dobre wino, gdzie butelka kosztuje nie 20 zł, a ty
mówisz tylko 200.
Jest bardzo poważna różnica, bo jest mniej chemii. Tak jak spalenie
papierosów. To jest takie gadanie, że mam te, to nie jest, to jest luksusowe alkohole, to nie jest wódka, to są ekskluzywne te. To jest takie...
Stary, to nie chodzi o ekskluzywność. O Trzaskowskim miałem właśnie to, że wszyscy jazzmeni pili wódkę, oprócz Andrzeja i mnie, bo my byliśmy w klubie kilkuosobowym i my jednak piliśmy wino.
A skąd się to wino w PRL-u? Skąd ono było?
Słuchaj, moje pokolenie, ci, którzy przeżyli, to jest bardzo silne pokolenie. Wychowane na occie, oczywiście, według teraz antykomunistów aktualnych, to my tylko zażywaliśmy...
Tylko ocet był przecież
tylko
PRL-u.
Ocet był,
czyli to wino też z octu było.
Zobacz na moją muskułę. Wow. No, rozumiesz, ocet był. No, ja na occie zbudowałem swoje muskuły i swoje... Kurczę, ludzie, przestańcie wymyślać sobie, bo ludzie wymyślają sobie jakieś teorie, a później zaczynają w nie wierzyć.
No, wiesz, element tego ustroju, w którym panujemy, musi zohydzić PRL jak najbardziej, żeby uzasadnić palce Balcerowicza i całą resztę. Nie?
No tak, ale już przyznał się do błędów w doradzaniu Balcerowiczowi.
Ale Balcerowicz się do żadnego błędu nie przyznał.
Nie, biedny człowiek. Na tym skończmy pierwszą część naszego programu, bo przedłużyliśmy ją o 7 minut.
Tak, ale i tak wspierajcie.
Wracamy z alkoholem.
Nie, wracamy już chyba z innym tematem.
No zobaczymy.
Już za mało czasu.
My tutaj, ja mam tutaj program. To jest program naszej
partii.
Żadnej partii nigdy nie zostawię polityki.
To jest anarchistyczna partia.
Tak. Posłuchajcie utworu Tamara. On jest dosyć długi, więc wejdziemy z powrotem w trakcie jego trwania. Poświęcony jest mojej wnuczce, której ojciec... Zaraz. Dobra. Poświęcony kobiecie, która mnie rzuciła. Bo wnuczce mam inne utwory poświęcone.
To dobrze, że wyjaśniłeś.
Moja wnuczka ma na imię, bo bardzo blisko, moja wnuczka ma na imię Tamina, co znaczy po arabsku drogocenna. Jej ojciec jest Marokańczykiem, mama Greczynką i Polką. Wiesz, lubię takie mieszanki, wiesz, bo to wpływa dobrze, tak jak u psów. Kundle są znacznie mądrzejsze od psów rasowych.
To prawda, chociaż nie wiem, czy bym porównał to do rasy ludzkiej.
Dlaczego nie? Ja arystokrację porównałem. Do psów rasowych.
No na pewno inbreeding, taki jak się mnożą za bardzo no w jednym właśnie. Kuku, to potem mają jak ci Austriacy, tak? Ta dynastia panująca, jak się tam nazywa, Habsburgowie, że tak. Oni mieli taką wielką szczękę, że nie mogli je zamykać potem i musieli wszystko dostawać łyżeczką i
kurczę,
słomką.
To może ta Tamara, bo Tamara miała bardzo wielką szczękę i u kobiet wielkie szczęki mi się bardzo jej podobały. Może ona była z Habsburgu.
Ona była z Habsburgu.
Słuchamy Tamara! Więc to jest Tamarant. Słyszycie, jak zakochani ludzie piszą muzykę po tym, jak ich kobieta rzuciła. Proszę państwa, pokazuję wam ostatnią Rzeczpospolitą. Plus minus, to rzeczywiście mój ulubiony dział Rzeczpospolitej. I co tu jest napisane? Sędziowie nienawidzą mnie bardziej niż Ziobry. To stwierdził ten tu człowiek.
Obecny w studio, tak jest. Obecny wywiad ze mną studio. Polecam. Tak, rozmawiam trochę o sędziokracji, o sędziach i o praworządności. Tak. Ale też o wyborach samorządowych w Warszawie. No i faktycznie tutaj z Milą mieliśmy taki pomysł, żeby trochę...
Z Milem.
Przepraszam. To się deklinuje.
Tak, ja lubię odmieniać swoje. Mile się nie odmieniać. No tak, no dobra.
Więc w każdym razie tak, no dyskusja jest taka, że no, w Warszawie trochę, mam wrażenie, nie została kwestia praworządności dobrze rozegrana przez polskich sędziów. I dla mnie w ogóle ten pomysł, tak koncept praworządności, to hasło, którego używali liberałowie, tak samo zresztą jak populizm, czy właśnie, to są takie pałki, wiesz, żeby po prostu walić przeciwnika po głowie.
A propos populizmu, pamiętaj, że każdy polityk powinien być populistą.
No pewnie.
Po polsku populizm jest, znowu jest to, ma znaczenie pejoratywne. Natomiast każdy powinien być, bo vox populi, no wiesz, no, działasz dla ludzi.
No oczywiście.
No ale to jest obelga populizm.
No tak, bo populizm to jest wszystko to, co nam się nie podoba, i tak samo jest praworządnością.
I to na całym świecie.
Tak, jakby to jest niepraworządne, bo nam się to nie podoba. I wydaje mi się, że świetnie pokazuje właśnie afera reprywatyzacyjna w Warszawie, gdzie ustanowiono kuratorów dla 130-latków, gdzie wyrzucano ludzi na bruk, gdzie oddawano nieruchomości mafii. No świetnie pokazuje, że ta praworządność w Polsce, jeśli w ogóle istniała kiedykolwiek, no była zawsze jakimś tam wymysłem, tak? Bo konstytucja była w Polsce łamana właściwie od dnia jej uchwalenia, ale o praworządności zaczęło się mówić bardzo dużo za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Tak. No bo prawo jest niejako, przynajmniej ta koncepcja prawa, którą liberałowie mają, no właśnie ma być takim narzędziem, które ma w mojej ocenie przede wszystkim trzymać populi.
Czyli lud.
Lud ma trzymać lud za mordę po prostu, tak? No chodzi o to, żeby władza, która jest niewybrana, która jest nieodpowiedzialna przed nikim, która jest dożywotnia, żeby mogła decydować o tym, co się dzieje w państwie. A de facto i takie udawanie, że ta władza sądownicza jest niepolityczna, niezależna i w ogóle ona nie ma nic wspólnego z politykami, to była jakaś... No właśnie, może tylko się roześmiać. Pamiętamy wszyscy sędziego Milewskiego, do którego zadzwonił chyba Samuel Pereira. Tak, pamiętasz tam w Gdańsku, że tam dzwoni coś tam, wiesz, dzień dobry, wiesz, cały na baczne. Tak. No. Więc pamiętamy, jak wychodziły lustracje, jak była niezrobiona w Polsce, jak rozliczenie z tymi ludźmi, którzy strzelali do górników, tak, no wszystkie te rzeczy, że to jakby się nie odbyło. Nie było żadnej weryfikacji tych sędziów po 89 roku. Oni nie mieli żadnego mandatu demokratycznego, ci sędziowie. Przez całe lata, przez całe dekady i tak naprawdę można oczywiście zarzucić, że PiS-owi, że wybór sędziów zwykłą większością parlamentarną jest, nie wiem, może zbyt łatwy, tak, że może jest to zbyt, ale w Stanach Zjednoczonych, może to nie jest najlepszy przykład.
Jest najlepszy przykład, bo ja byłem świadkiem tego, jak wiesz, jak Obama, to co się stało w Polsce, wcześniej się stało w Stanach. Jak Obama chciał, wiesz, oszukać Trumpa, wiedział, że Trump wygra, bo już wszystkie sondaże tak wskazały. I Obama chciał przepchnąć swoich sędziów do Sądu Najwyższego, który jest Trybunałem Konstytucyjnym. W Polsce też to się stało, bo jak wiedziano już, że przyjdzie PiS do władzy, to platformerzy dali 5 sędziów, że 2 na zapas.
A to była różnica jednak.
Była różnica.
Bo tam kadencja upłynęła już tego sędziego w Stanach, a w Polsce nie upłynęła kadencja tych sędziów.
Tam kadencja nie upłynęła.
Znaczy kadencja nie upłynęła, tylko tam zmarł chyba jeden.
No
tak,
właśnie, na tylko, już bo tam jest dożywotnia się zasiada. Ale w każdym razie tutaj było tak, jak ja to rozumiałem.
W Polsce.
Jak ja to rozumiałem, Platforma dała 5 sędziów, wiesz, 2 na zapas czy coś tak. Do Trybunału, żeby mieć większość. Tak wszędzie na świecie to się dzieje, bo sędziokracja panuje. To nie jest, wiesz, że kapitał panuje czy coś. Sędziowie panują nad światem. Naprawdę jest ta sędziokracja.
No kapitał też panuje. No kapitał
też, tak. No a jak? No, ma swoich sędziów. I politycy też mają swoich sędziów.
No w Stanach Zjednoczonych ten Sąd Najwyższy zalegalizował korupcję, tak? Tam jakby tam jest, więc,
ale wróćmy do Polski. Tak. Więc dają 5, wiesz, dają listę 5 sędziów. Myślą, że w PiS-ie to sami debile, wiesz, że nie mają tam myślących ludzi, a jednak mają myślących. Zresztą sondaże, te statystyki pokazywały, że więcej ludzi z wyższym wykształceniem należy do PiS-u niż do Platformy. Ale to wszystko jedno. W każdym razie dali te 5 nazwisk. Na co... No i wiesz, i zaczęła się afera. A ja się pytam, no z tych 5, z tej listy, bo mówią, no ale 3 było prawidłowych. No to dlaczego nikt z PiS-u nie zapytał, ale których 3? 1, 3, 5? A może 2, 3, 4? A może 3, 4, 5? Zadając takie pytania, stwierdzasz, że ta ich lista była nielegalna. Cała lista. Więc wtedy PiS wybrał swoich. Oczywiście kadencja tam upływała, bo to są kadencje. odróżnieniu od Stanów. Także ja na tą sędziokrację i na ten Trybunał Konstytucyjny i takie rzeczy patrzę z dystansu.
Dla mnie niesłychana jest historia, że ci sędziowie wybrani jednak z demokratycznym mandatem, można mówić, że ten wybór po prostu przez zwykłą większość parlamentarną to jest, nie wiem, zbyt upolitycznionie. Tak? Ja to jestem w stanie zrozumieć, ale nie zmienia to faktu, że ci sędziowie nie mieli nigdy większego mandatu demokratycznego, tak? Bo PiS ich wybrał, tak? Który miał, ile tam, 7-8 milionów głosów, a wcześniej oni nie mieli...
Nie, w tamtych wyborach 2015. mieli znacznie więcej.
Ale potem 19, no nieważne, w każdym razie mieli bardzo duże poparcie wyborców, tak? Stracili z różnych powodów w większości zasłużonych. Nie zmienia to faktu, że wcześniej sędziowie nie mieli żadnego mandatu demokratycznego. Żadnego. No. Żadnego nie mieli. No byli po prostu, jak to się mówi, narzuceni przez wolę elit i decydowali o wszystkim, tak?
W Niemczech Bundestag wybiera sędziów. Tak samo jak...
No, ale tam też wybierają landy. Tam też wybierają, więc u nas to by musiałyby też województwa wybierać.
To Kukiz tu wchodzi w grę. Kukiz ma rację z tymi sędziami pokoju. Że wybierani są przez mieszkańców.
No może tak, chociaż ja bym się bał, że wtedy, wiesz, po prostu lokalni kacykowie będą wybierać sędziów, no jeszcze bardziej niż jest teraz. Więc ja na pewno...
Nie ma świata idealnego. Nie ma. Nigdy nie było.
Nie ma, ale...
Znaczy dżungla jest idealna. Dlatego, że wiadomo, że silniejszy zwycięża.
No tak, siły natury. No ale wiesz, jakby i ta sytuacja dla mnie, wiesz, ja przegrywam te sprawy sądowe, jestem pozywany. Oczywiście już od kiedy mnie...
Przegrywasz, tak? No to z czego płacisz?
Wygrałem ostatnio dużą sprawę, to z prezydentem Krakowa, Jackiem Majchrowskim.
Pamiętam.
Ale, że tak powiem, w innych sytuacjach mam mniej szczęścia. Więc i widzę, jak bardzo się zmieniło nastawienie tych sędziów po łaskawieniu mnie przez Dudę, tak? W tej sprawie, gdzie córka ministra sprawiedliwości z Platformy Obywatelskiej była okazała się kuratorem 120-latka, nie? Jakby, wiesz...
A tego...
Ćwiąkalskiego, no,
tak.
Więc jakby... teraz ta akcja, że oni przywracają praworządność, łamią, wiesz, weszli do TVP zupełnie, na przypale. Tutaj odwołują tego prokuratora generalnego też totalnie...
Krajowego.
Krajowego. Też totalnie nie mają na tego żadnego, no nie uchwalić żadnej ustawy, która by to jakkolwiek zmieniała. No a teraz co uchwałą chyba wygasić Trybunał Konstytucyjny, tak? No super.
No dzisiaj o pierwszej jest tam zbiórka przed Trybunałem.
A, to dlatego taki widziałem te policyjne
wozy. No bo ty tam mieszkasz w tej okolicy. Tak, uważaj, wracaj lepiej, nie wracaj autobusem. Możesz metrem wrócić do, wiesz, tak jak ja jadę do ciebie metrem i te kilkaset metrów przejść.
Nie uważasz, że to jest super zabawne, że teraz pisowcy oskarżają tamtych, że łamią praworządność.
Ale to jest prawdziwe.
No wiesz, jakby...
Mają rację.
No nie wiem, ja nie wierzę w żadną praworządność. No,
no nie ma praworządności. Varoufakis. Janis Varoufakis, taki jeden też z czołowych światowych lewaków, który był ministrem finansów kiedy w komunistycznym rządzie Grecji, kiedy to, wiesz, no na tej, no wiesz, był upadek Grecji finansowy.
No tak.
Inna sprawa, że Grecy no, w większości nie płacili podatków, ale...
No przede wszystkim pozbyli się własnej waluty, co było kardynalnym błędem.
To właśnie mówił Varoufakis, ale on opowiada o tych... jeśli chodzi o praworządność, o kulisach Komisji Europejskiej. Warto to krytyka polityczna o dziwo wydała, bo to jest neoliberalne wydawnictwo.
Teraz już na pewno.
Tak, ale wydali jednak Varoufakisa, porozmawiajmy jak dorośli. Radziłbym, jeśli chcą argumentów członkowie PiS-u, politycy PiS-u, to powinna być dla nich lektura obowiązkowa, gdzie te wszystkie szwindle Komisji Europejskiej, znowu nie wybrani przez nikogo ludzie. Wiesz, dyrygują całą Europą i nie pozwolili. Grecy chcieli wrócić do euro, ale tam im naobiecywała...
Do drachmy.
I tam im naobiecywała pani Merkel, że tak, tak, tak. Po czym, kiedy przyszło do decyzji, zupełnie nie pamiętała o tym.
No dobra, ale co z tymi sędziami? No,
na przykład, chodzi mi to, ja dlatego wtrąciłem, bo chodziło ci o praworządność. No. Praworządności nie ma w Unii Europejskiej, w tych komisjach europejskich.
Ale na przykład jeśli chodzi o franki, tu muszę zacząć bronić Europę, bo gdyby nie TSUE, tak, czyli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to polskie sądy by cały czas orzekały przeciwko frankowiczom, tak?
Ale kilkakrotnie TSUE poparło różne wnioski PiS-u.
No tak, ale wiecie, więc to nie jest takie jednoznaczne, tak?
No,
że,
no nie jest.
Że ci polscy sędziowie, no jakby zawsze optują po stronie silniejszych, tak? I zawsze optują. Ostatnio gdzieś czytałem, że teraz NSA wydał jakieś kolejne orzeczenie, które mówi, że mogą rentierzy mieć niższą stawkę podatku, czy coś tam, nie? Jakby, i cały, jakby wiesz, jak była ustawa o zakazująca handlu w niedzielę, którą popierałem całym sercem, to oczywiście znalazł się jakiś sędzia sądu administracyjnego, który powiedział, nie, tutaj to nie jest w sumie, to w sumie jest apteka, albo to jest w sumie biblioteka, w sumie teraz sklep może działać, nie? Jakby, więc ci sędziowie jakby zamiast rozumieć, jaka jest duch prawa, wiesz, że prawo jest po to, żeby utrzymywać jakiś porządek, sprawiedliwość społeczną w państwie, to oni się tam, gdzie trzeba pomóc robić dobrze bogatym, to się trzymają litery tego prawa bardzo silnie i zupełnie nie widzą tego kontekstu społecznego. Ale to, co się teraz dzieje, wiesz, jakby z tym atakiem na... No dla mnie na Dudę, nie? W sensie, że prezydent Duda teraz okazuje się, że nie może stosować prawa łaski, właśnie, jak chce, tak? Jakby, tak, że Sąd Najwyższy przez 10 lat nie był w stanie wydać wyroku w sprawie Frankowiczy, ale tutaj tak, idziemy, nie może wydać, że prawo łaski stosuje się tylko wtedy, kiedy nam to odpowiada, tak? Tak. Jakby, że prawo łaski, które jest zupełnie wzięte z systemu, wiesz, średniowiecznego, tak, praktycznie.
No, królewskiego,
no, królewskiej tak. władzy, zupełnie nie jest, wiesz, w tym kontekście zrobiony, co teraz, że
ale
był jakiś...
wszędzie jest używane na świecie.
No tak, nie?
Zwanych demokracji.
No, więc jakby, wiesz, i tutaj nagle ci sędziowie atakują te prerogatywy prezydenckie. No, szykuje nam się po prostu, wiesz, ja się boję, że nam się szykuje naprawdę jakaś totalna dwuwładza, nie?
No już ją mamy.
No tak, no ale to jest, wiesz, no to jest i sądy, i prawnicy niestety biorą w tym kluczowy udział. A jak nie ma skazanych za aferę reprywatyzacyjną, tak, nie ma. Ja jestem jedyną osobą skazaną w aferze reprywatyzacyjną i wiesz, jakby jedziemy dalej, nie? Jest super, nie?
No ale jak, no masz wiele wyroków, prawda?
No mam.
Ale składasz odwołania?
No gdzieś tam, wiesz, no przegrywam niektóre prawomocnie. Jeszcze ciekawa była sprawa, bo Michał Wiśniewski, zresztą muzyk z
kojarzy. Tak, z Wołomina.
Tak, został skazany teraz na sprawie skoku Wołomin, nie? Na 1,5 roku więzienia za to, że był słupem podobno mafii skokowskiej. Ale słuchaj, mafia...
No ja płacę za skok Wołomin, ja byłem członkiem skoku Wołomin.
Co?
I ostatnio zapłaciłem... Wiesz co? Ja wróciłem ze Stanów i nagle patrzę, spółdzielczy bank. Coop to się nazywa po amerykańsku. Kooperatywa. No. Ja byłem za spółdzielczością zawsze. Zresztą przed wojną spółdzielczość była dosyć silna w Polsce. Drugą wojną światową.
Czy zapisałeś się do Skok Wołomin?
Zapisałem się, wykupiłem udziały i w zeszłym tygodniu musiałem zapłacić, kurczę, wiesz, komornikowi 2000 zł za swoje udziały.
Wow.
Dla mnie w tym roku to jest bardzo, bardzo dużo pieniędzy, bo nie mam koncertu.
No, bottom line, mówiąc po amerykańsku, jest taki, że nikt z tych wiesz, oficerów WSI i tam innych ludzi, którzy tam kręcili tym całym skokiem w Łomie, jeszcze nie dostał wyroku żadnego.
Nie, siedzieli już ten prezes.
A w aresztach byli, ale nie dostali, oni nie byli skazani.
Nie, no był skazany ten, nie pamiętam jak on...
Prawomocnym wyrokiem?
Prawomocnym wyrokiem spędził... Nie, ja mówię o tym prezesie skoku. Nie pamiętam jak się nazywa. Zobacz, prezes skok, jeśli ty, bo ty jesteś nowoczesny.
Ale zaraz słuchaj, już 53
słyszałem. Spędził 1,5 roku w więzieniu.
Ale to był areszt.
1,5 roku areszt?
No stary, no proszę...
A, Polsce... czyli areszt wydobywczy,
tak?
A,
no proszę,
a
wiesz,
tak, nie. Ja siedziałem w Stanach z ludźmi, którzy 4, 7, najbardziej to 11 lat siedział bez wyroku. Siedziałem z takimi ludźmi, także Polska
ale jest masowo zastosowana.
Polska jest jednak praworządna przy
Ale Ameryce. Z drugiej strony, wiesz, ci z afery reprywatyzacyjnej, gdyby nie te areszty, to oni by nie ponieśli żadnych konsekwencji, bo oni nie mają wyroków, nie, po 8 latach, żadnych. Ja się pytam, jak to jest po prostu możliwe, że w tych sądach, jak przychodzi mnie skazać, to jest w stanie przeprowadzić całą procedurę, tak. 12 miesięcy prawomocny.
Albo jak skazać wyrok. Tego, tych dwóch...
Kamiński-Wąsik.
O, Kamiński-Wąsik. Ja nie pamiętam nazwisk. Niestety w tym wieku już się nie pamiętam. Pamięta się tylko ideę. To jakoś się sąd zebrał natychmiast. I natychmiast 60 tysięcy ludzi czeka na przewiezienie do sądu już po rok, po 2 lata.
Żeby byli od razu do więzieni.
Sądu,
tak.
Od razu, wiesz.
No nie, nie prosto sądu, po prostu z Pałacu Prezydenckiego. Oni zostali zawinięci z pałacu.
No to jest,
to wiesz, jest też grubo, no.
Wiesz co,
że policja się wbija do pałacu i zawinia.
Nie byłem specjalnym zwolennikiem Lecha Kaczyńskiego, prezydenta Polski. Ale w dniu tej katastrofy 10 zmówiliśmy się z moimi kolegami i koleżankami, z sąsiadami, Namówiliśmy się, poszliśmy, zapaliliśmy świeczki i złożyliśmy kwiaty. Nie panu Kaczyńskiemu, tylko prezydentowi Polski. I Polska niestety stała się krajem bez autorytetu. Wiesz, że bo prezydent Polski to nie jest pan Kaczyński, pan Duda, pan Kwaśniewski i tak dalej. To jest urząd prezydenta, który należy szanować. Ci ludzie, którzy teraz doszli do władzy, raczej niespecjalnie go szanują.
No nie, absolutnie.
Dawaj dalej o tych swoich perypetiach sądowych.
Nie, no wiesz co, tu mam gadać, no teraz wiesz, Andrzej Halicki, czyli taki baron Platformy, europoseł, właśnie mnie oskarżył i będę miał wyrok niedługo w tej sprawie, bo przypomniałem, że on pracował dla deweloperów, on pracował dla Dom Development, największego warszawskiego dewelopera, jednego z największych w Polsce. I słuchaj, i aktywiści z Miasto Jest Nasze przegrali właśnie proces z Dom Development, bo Dom Development postanowiło wybudować w Parku Skaryszewskim, na polach elekcyjnych, wiesz, tam na kamionku, tak, apartament. Tak. Miasto im sprzedało działkę, ukrywało ekspertyzę, z którego wynikało, że to jest w ogóle zabytek i w ogóle nie wolni tego w ogóle sprzedawać, nie? I ten chłopak napisał jakieś takie dwa tweety w stylu, wiesz, to co my tu teraz mówimy, tak, to po prostu, wiesz, to jest jakby pikuś.
Ojej, może jednak zrobimy przerwę z tą sekcją lewacką, ja nie chcę. Ja już spędziłem trochę w celach.
Nie, myślę, że za to cię nie aresztują, mam nadzieję. A jakby co, to proszę o wspólną celę tutaj, mam nadzieję, że dostanie. W każdym razie, i wiesz, patrzę na te tweety i na co go skazał ten sąd, nie, i myślę sobie, ja pierniczę, w ogóle, wiesz, po prostu tam nic nie ma w tych tweetach, jest po prostu analiza socjologiczna, wiesz, o prywatyzacji zysków, uspołecznienia kosztów, wiesz, tak, jakby facet wytrzyka i wiesz, i zamiast pochwalić tego aktywistę, czy mnie pochwali za to, że przypominam po prostu, jak wygląda w Polsce kapitalizm, także jest związany z politykami, że ci politycy, że ci deweloperzy mają tutaj Eldorado, że wszyscy im robią dobrze, że jakby pokazujemy konkretne mechanizmy, to sąd zamiast nas pochwalić, przybić nam piąteczkę, powiedzieć super, obywatelska postawa, tak trzeba. Jedziemy z tym, tak, transparentność, obywatelstwo i tak dalej, to on, ten sąd, nie, kto podniesie rękę na dewelopera, temu rękę odetniemy, tak? Nie można krytykować, więc władza sądownicza, tak samo jak władza kapitału, tych wielkich deweloperów, korporacji, to jest ta sama polityczna władza, która decyduje o naszym życiu i jest w żaden sposób nie demokratycznie niewybierana i nie odpowiada przed nami. W tym sensie coś z tym wymiarem sprawiedliwości należało zrobić, bo on nie może być taki, jak był wcześniej.
Zresztą... ale PiS chciał coś zrobić i mu nie pozwolili.
Jajco zrobił. Dlaczego ci sędziowie od reprywatyzacji nie ponieśli żadnej konsekwencji przez 8 lat? No to, jak ja mam pytania, czy to jest Ziobro?
Może są zasilni.
Ale nie wiem, to dla mnie nie jest żadne tłumaczenie. No jakby jak już robisz awanturę na pół Europy, to może chociaż przynajmniej tych sędziów, co ustanawiali tych kuratorów dla 120 lat, to może ich pozbaw uprawnień.
Ale no, oni są swoi dla Unii Europejskiej.
No dobra, ale tu nie było nawet próby, tak? Więc jakby wiesz, jakby ja nie jestem w stanie bronić Ziobry w tym sensie, no Ziobro. Nie wiem, to się deklinuje.
Ziobry.
Nie jestem w stanie w tym sensie bronić jego działań, bo on nie rozliczył niczego, tak? Nie, ten wymiar sprawiedliwości działa jeszcze gorzej niż działał, tak? Jakby jeszcze mamy totalny chaos, więc tak samo Wąsik i Kamiński, no jaka tak walka z walka z korupcją też, no umówmy się, była umiarkowana za rządu Prawa i Sprawiedliwości.
Zaraz, wiesz, były te VAT-owskie mafie i tak dalej, zostały rozbite mimo wszystko.
Okej, no to jest...
to jest to przez nich.
Ale jak deweloperka robi co chce, tak robi co chce.
Deweloperzy są chyba silniejsi od tych VAT-owców.
No najwyraźniej, tak.
Oni prawdopodobnie rządzą politykami. Wiesz, politycy nie są niewinni jak żona Cezara.
No nie.
Przytulą kilka zielonych chętnie.
Ja myślę, że 95%...
Nie mówimy o nazwiskach, proszę cię. ale zebrałoby się ich kilkudziesięciu albo kilkuset.
No tak, więc ja jakby tutaj co do tej sekcji lewackiej też jakby chcę ludziom tłumaczyć i z tobą robić, no że właśnie, że na koniec dobro publiczne jest i jakieś takie poczucie sprawiedliwości jest najważniejsze w tym wszystkim i nie ma sprawiedliwości, gdy mieszkania w Warszawie kosztują więcej niż w Wiedniu, Berlinie, Brukseli.
Czy w Atenach.
I korzysta na tym wąska kasta polityków, deweloperów i tak dalej, nie? Że to nie jest po prostu demokratyczne państwo wtedy, tak? I jedno z drugim jest bardzo, jak się okazuje, bardzo związane, bo też jak widzimy, ten przykład tych właśnie inwestycji na Dom Development na polach komiankowskich jest, pokazuje to. Liczę na to, że sąd mnie uniewinni, no ale zobaczymy.
Ja ci życzę, żeby sąd cię uniewinnił.
Chociaż prowokuję tych sędziów trochę, nie powiem, jakby ty mi tekstami.
Ty jesteś jesteś no, dosyć ostrym partnerem do rozmów, bo ty się strasznie, wiesz, ja
emocjonuję się za bardzo.
Ty się emocjonujesz, wiesz, tak jak polscy tak zwani politycy czy dziennikarze się emocjonują, a ja zostawiam na przykład, ja jestem bardzo, do... nie porównuję cię, jesteś znacznie wyżej mojej hierarchii, no wiesz.
Emocjonuję się, bo mi zależy.
Król śpiewak, to wracając do muzyki, ja zostawiam, a propos śpiewaka, to zostawiam swoje emocje na scenę.
O matko, 13
realizował wybiła. Naszą audycję Janek Jagodziński. Dzięki bardzo. Jan Śpiewak.
Milo Kurtis.
Do usłyszenia za 2 tygodnie. Tu sekcja lewacka Radia Wnet.
Jan Śpiewak
i Milo Kurtis.